Możemy zaczynać nasze zgromadzenie dzisiaj w tym szczególnym dniu pamiątki śmierci naszego Pana i prosiłbym o rozpoczęcie modlitwą z bratem Eliaszem.
Drogi Panie Boże, Wszechmogący, Miłościwy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wykładuj Panie chwałę, cześć i imienie. I Boże, pragnę podziękować Tobie, że mogliśmy, że możemy w tej chwili obchodzić pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie razem cieleśnie, ale łączymy się razem duchowo w naszych sercach, w pragnieniach, w naszych umysłach i razem w naszych domach wspólnie pragniemy przystąpić do obchodzenia tej pamiątki. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy mogli to zrobić we właściwy sposób, we właściwym usposobieniu naszych serc i umysłów, aby przez to oddać chwałę naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi i Tobie, Panie Boże, jako jedynemu, wszechmocnemu, naszemu Stwórcy, który również przez naszego Pana Jezusa Chrystusa zapowiedział o przyjściu tego upragnionego czasu wytchnienia i spokoju. O Twoim świętym Królestwie prosimy Cię, Panie, aby przyszło. Przyjdź, Boże, Twoje święte Królestwo i bądź wola Twoja, żeby tak jak w niebie była, tak i na ziemi. Prosimy Cię, Panie, aby każdy uwierzył, kto uwierzy w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mógł żyć wiecznie. Zanosimy w tej chwili, Panie, Tobie chwałę, cześć i uwielbienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. I rozpoczniemy naszą uroczystość pamiątki od wykładu. Dzień dzisiejszy jest dokładną rocznicą, w której to ponad 20 stuleci temu nasz Pan jako pozafiguralny baranek umarł na krzyżu. Złożył swe życie w ofierze za Adama, jak i cały rodzaj ludzki, aby nas wykupić z grzechu i śmierci. No, zebraliśmy się tutaj w takich szczególnych okolicznościach i coraz bardziej nabiera znaczenia taki tekst, który jest zapisany w Jana 9,4. Jana 9,4. Jacz muszę sprawować sprawy onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest. Przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. No i obecnie można powiedzieć, że ten tekst się wypełnia, ponieważ idzie na nas noc ucisku coraz bardziej i już coraz mniej rzeczy możemy sprawować w związku z Ewangelią. Ale postęp technologiczny daje nam tą możliwość właśnie, że możemy mieć jakąś namiastkę społeczności braterskiej. Chociaż może przyjść taki czas, że będziemy musieli w domach obchodzić sami pamiątkę. Tego nie wiemy, ale chmury ucisku robią się coraz gęstsze. Czytałem również, że w Afryce jest plaga szarańczy. Tam pustoszy pola rolników i to powoduje głód też, więc wiemy, jakie to może mieć skutki dalej. Ale my, zgodnie z nakazem Pana, póki możemy, każdego roku obchodzimy 14 Nisan, kolejną rocznicę śmierci naszego Pana. Dlaczego obchodzimy pamiątkę śmierci? Ludzie obchodzą różne rocznice, upamiętniają wielkie wydarzenia, czyny lub urodziny wielkich ludzi, ale rzadko upamiętniają ich śmierć. A szczególnie gdy śmierć była haniebna, upokarzająca tego kogoś, tak jak naszego Pana, który miał najbardziej haniebną najbardziej haniebny rodzaj śmierci wśród Żydów, śmierć na drzewie, na krzyżu i został policzony z przestępcami. Ale Jezus Jezus wybrał na swoją pamiątkę to, co w jego ocenie było największym dziełem, czyli jego ofiarnicza śmierć. I w zasadzie to jest najważniejsze święto dla chrześcijan, które powinniśmy obchodzić. Zaczęło się od Adama, który przez swoje nieposłuszeństwo, a w nim dziedzicznie cały rodzaj ludzki, został skazany na śmierć, na proces umierania. I nie byłoby żadnej nadziei, gdyby nie łaskawy plan Boga w Jezusie. Jak to mówi Jana 3,16. Jan 3,16. Wszyscy znamy ten werset na pamięć. Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów Biblii i można powiedzieć, on streszcza cały plan Boży w sobie. Pismo Święte określa Pana jako baranka zabitego od założenia świata. Co mówi 1 Piotr, pierwszy rozdział od 18 do 20. 1 Piotr, pierwszy rozdział od 18 do 20. Wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was. Miłość i mądrość Boga zaplanowała ofiarę okupową, zanim jeszcze świat został stworzony. Gdyż Bóg przewidział, że Adam zgrzeszy i będzie potrzeba odkupiciela. Nasz Pan odpowiedział na plan Ojca i dobrowolnie podjął się odkupienia Adama i całego rodzaju ludzkiego. Tak jak mówi to Żydów, 10 rozdział od 5 do 9. Żydów, 10 rozdział od 5 do 9. Przetoż wchodząc na świat mówi: ofiary i opiaty nie chciałeś, ale mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobały ci się. Tedym rzekł: oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Powiedziawszy wyżej, żeś ofiary i obiaty i całopalenia i ofiary za grzech nie chciał, ani sobie upodobał, które według zakonu bywają ofiarowane. Tutaj jest mowa, że ofiary żydowskie była to rzecz typiczna, ale prawdziwym wypełnieniem był nasz Pan Jezus Chrystus, który z własnej dobrowolnej woli przyszedł tutaj, aby wypełnić plan Boga odkupienia człowieka. Już od młodości poznawał wolę Ojca i chciał być posłuszny. Gdy ukończył 30 lat, był doskonałym, bez grzechu człowiekiem, ochrzcił się i wstąpił na drogę ofiarniczą. Służby aż do śmierci, aby wypełnić boską wolę. 3,5 roku zużywał swoje życie dla ludzkości, uzdrawiając chorych, pocieszając strapionych, wzbudzając z grobów i głosząc Ewangelię. Biblia mówi nam, że Jezus już od młodych lat był zainteresowany sprawami swego Ojca. Już jako mały chłopiec, znamy to wydarzenie, był w świątyni. Nie interesowało go beztroskie życie młodzieńcze. On z biegiem lat coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że na ziemi ma bardzo niewiele czasu, a dużo do zrobienia. Od początku głosił, że Przyszedł po to, aby stać się wybawieniem z niewoli grzechu i śmierci i odkupił, żeby odkupić to, co Adam utracił. Poświęcił dla ludzi wszystko: czas, siłę, energię, a w końcu coś najcenniejszego, co miał, doskonałe życie. A ludzkość była wobec niego bardzo niewdzięczna i nieczuła. Tylko garstka naśladowców poszła za nim, ale nawet oni w najcięższych doświadczeniach go opuścili. Nie było nikogo, kto mógłby mu towarzyszyć w tych ostatnich trudnych doświadczeniach. Nawet Piotr go się wyparł, jego wierny uczeń. Jakie to musiało być bolesne dla naszego Pana. Myśląc o cierpieniach naszego Pana, pamiętajmy, że to był doskonały człowiek. Jego wrażliwość niesplamionego grzechem jestestwa doskonałego była niestępiona, była o wiele bardziej wyostrzona niż my mamy i na pewno była bardziej czuła na ból, jak również wyparcia się przez jego uczniów, opuszczenia go w ostatnich godzinach. Na pewno on bardziej czuł smutek z powodu swoich doświadczeń, niż mogliby to odczuć niedoskonali ludzie. Dla nas jest trudną rzeczą ocenić doskonałość. Znamy to tylko z opisów Biblii, z prawdy Bożej, którą nabywamy. Możemy mniej więcej wyobrazić sobie, jak wygląda doskonałość, ale tak naprawdę nie doświadczyliśmy jej i nie możemy tego do końca poznać. Ale wierzymy, że doskonały organizm wycierpiał wiele więcej niż każdy z jego naśladowców, chociażby był w takich samych doświadczeniach. Była jeszcze inna główna przyczyna smutku naszego Pana. Smucił się tak wielce, że doprowadziło go to do krwawego potu. On bardzo dobrze rozumiał swoją sytuację wobec Ojca i przymierze, pod którym uczynił swoją ofiarę. Aby wypełnić wolę Ojca, opuścił chwałę niebieską, stał się mniejszy od aniołów, przyjął kształt i naturę ludzką, aby z łaski Bożej mógł odkupić Adama, a w nim cały rodzaj ludzki. Miłość, posłuszeństwo, gorliwość utrzymywały go w wierności w ciągu swojej lat służby ofiarniczej i pozwoliły mu przyjąć wszelkie doświadczenia i sprzeciwy za tylko lekki ucisk. Chociaż Jezus wiedział o nadchodzącej śmierci, że będzie ukrzyżowany, dlaczego próba w ogrodzie Getsemane była dla niego tak ciężka? Przeczytajmy sobie Żydów 5:7. Żydów 5:7. Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. Tutaj ten tekst wskazywałby na to, że nasz Pan jakby chciał się uchylić od śmierci i ze łzami wielkimi błagał Boga, żeby go zachował od tej śmierci. Ale czy to o śmierć na krzyżu chodziło tak naprawdę? Zaraz odpowiemy. Czy Jezus bał się śmierci? Dlaczego popadł w tak wielki smutek? Dlaczego miał krwawy pot? Dla niego śmierć miała całkiem inne znaczenie niż dla nas. My jesteśmy w 90% lub więcej umarłymi z powodu niedoskonałości i upadku, i który odrętwił nasze uczucia umysłowe, moralne, i fizyczne. Nie jesteśmy w stanie ocenić życia w pełni, w jego najwyższym, najlepszym, najpełniejszym znaczeniu. Nie tak było z naszym Panem. Nasze doświadczenia ze śmiercią i oczekiwanie jej prowadzą nas do przywyknięcia do śmierci i traktowania jej jako coś normalnego. Nasz Pan przeciwnie. Miał doświadczenia z życiem przez tysiące lat. Przebywał z Ojcem, aniołami i cieszył się doskonałością nieskończonego życia jako Logos. Jego doświadczenie z ludźmi to jedynie kilka krótkich lat i dlatego śmierć miała dla niego całkiem inne znaczenie niż dla rodzaju ludzkiego. Ale było tam coś więcej. Poganie mają nadzieję życia zbudowaną na tradycjach przodków. Lud Boży ma nadzieję zmartwychwstania zbudowaną na boskiej obietnicy, zagwarantowanej przez zasługę Chrystusa. A jaką nadzieję miał Jezus? Nie mógł polegać na nadziei pogan, że umarli tak naprawdę nie są umarłymi, gdyż wiedział, że to nieprawda. Nie mógł też mieć nadziei w odkupieniu i wzbudzeniu przez zasługę kogoś innego niż on sam. Gdyby upadł, groziła mu wieczna śmierć. Na sobie dźwigał cały plan Boży i do tego los ludzi. I to był właśnie ten powód jego smutku. On się bał śmierci, ale śmierci wtórej, że coś uchybi w boskim planie i przepadnie on sam i plan Boży. I także na niego ciążyła bardzo wielka odpowiedzialność, czego my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Jego jedyna nadzieja tkwiła w tym, aby cała jego misja od chwili poświęcenia aż do końca była zupełnie doskonała, bez skazy, w oczach sprawiedliwości Ojca Niebieskiego. Gdy był sam, ten straszny lęk przytłoczył go. Czy był doskonały w każdej myśli, w każdym słowie i czynie? Czy będzie podobał się Ojcu i czy będzie w stanie wszystko wypełnić? Bez wzdrygania się. Czy będzie godny uznania przez Ojca za godnego zmartwychwstania? Nikt z ludzi nie mógł mu w tym pomóc. On sam musiał wypić ten kielich. Chociaż miał pomoc od Ojca, został zapewniony o tym, to i tak jego próba była indywidualną, jego osobistą próbą. I sam musiał to przejść, tak jak my będziemy musieli przejść to w tysiącleciu również. Staniemy na próbie przed boską sprawiedliwością, czy w rzeczywistości jesteśmy doskonali. Ale my mamy pomoc. On musiał to wszystko przejść sam. Nic dziwnego, że się smucił. Modlił się, jeżeli można, żeby ten kielich go minął. Ale przyjął wolę Bożą. Był posłuszny do samego końca, gdyż powiedział, że nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Misję wykonał, gdyż potwierdził to słowami na krzyżu, wykonało się. Po czym skonał? To oznacza, że co do joty wypełnił plan Ojca. Drodzy braterstwo, pamiątka śmierci Jezusa to czas zadumy i rozmyślań, jak wiele dla nas uczynił. Jak wielkie doświadczenia musiał przejść, aby nas odkupić, a to wszystko z miłości dla nas. Pamiątka przypomina nam, żeśmy rzucili świat zbrukany grzechem i samolubstwem. Częścią jej jest łamanie chleba. Ilekroć byście pili, czyli obchodzili śmierć pańską, opowiadajcie, głoście ją, symbolizujcie przez czyn łamanie chleba. Pierwszą rzeczą, jaką symbolizujemy w pamiątce, jest okupowa, ofiarnicza śmierć naszego Pana. Jest ona podstawą naszej wiary, miłości i posłuszeństwa. Bez niej nie byłoby pojednania z Bogiem, ani odpuszczenia grzechów, ani nadziei przyszłego życia. Następną rzeczą symbolizowaną w pamiątce jest przyswajanie przez nas usprawiedliwienia przez wiarę. I to przyswajanie obdarza nas właśnie odpuszczeniem grzechów. Przypisuje nam wierzącym to, czego nam brakuje z zasługi Chrystusa. Obecnie ta sprawiedliwość jest przypisywana w sposób przypisany, a w tysiącleciu będzie ona dana w sposób aktualny, tak jak została dana Kościołowi. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy spożywać symbol chleba, który przedstawia jego złamane ciało, który dał za żywot świata. Oceniajmy ten czysty, przaśny i nieskażony chleb, który Bóg nam daje, i jedzmy go przez jedzenie i trawienie prawdy, szczególnie prawdy o okupie. Przyswajajmy przez wiarę jego sprawiedliwość, uznając go jako drogę żywota. Sok winnego krzewu, czyli wino, przedstawia ofiarowane życie Pana. Jak to mówi Mateusz 26, 27, 28. Mateusz 26 rozdział 27 i 28. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc: pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Dzięki wydaniu przez naszego Pana życia na okup za życie rodzaju ludzkiego, które zostało utracone przez grzech, prawo do życia zostanie wszystkim przywrócone przez wiarę i posłuszeństwo pod nowym przymierzem. Przeczytajmy jeszcze Rzymian 5, 18, 19. Rzymian 5, 18, 19. Przetoż wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi. I tutaj jest właśnie mowa o usprawiedliwieniu, o istocie, że przez Adama przyszedł grzech na świat, tak przez Chrystusa przyszło usprawiedliwienie przez wiarę. Kto może obchodzić pamiątkę? Nie należy zabronić nikomu, kto wyznaje wiarę w drogocenną krew i jest poświęcony na służbę Zbawicielowi. Nie będzie niebezpieczeństwa ze strony tych, którzy ze szczerego serca przyjmą przywilej uczestnictwa w tej społeczności. Co mówi 1 Koryntian 11 rozdział od 27 do 29? 1 Koryntian 11 rozdział od 27 do 29. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Kogo ma tu na myśli apostoł? Niektórzy źle pojmują ten tekst i uważają, że są niegodni przyjmowania pamiątki. Ale tak naprawdę, jeżeli zdają sobie sprawę z rzeczywistego znaczenia ofiary i jeżeli wierzą w tą ofiarę, jeżeli w miarę możliwości oczyścili się i starają się oczyszczać na każdy dzień, to mogą przyjmować pamiątkę. Przed pamiątką powinniśmy się też pogodzić w miarę, jeżeli jesteśmy z kimś pokłóceni. Powinniśmy tak jakby załatwić wszystkie sprawy, żeby być czystymi przed Bogiem. Nie powinniśmy przyjmować pamiątki, jeżeli jesteśmy wyłączeni ze zgromadzenia, gdyż Biblia tego zabrania, jak również słudzy, sugerują, że to jest złe. Nie, jeżeli uroczystość pamiątki uważamy również za tylko formę ceremonii, a jakby nie obchodzimy tego ze szczerego, czystego, poświęconego serca, no to też jest źle. I wtedy ten tekst do nas się może odnosić, czyli jedzą i piją potępienie. Musimy to obchodzić z powagą, z głębokim zrozumieniem, z czystym sercem. Obecnie na ziemi są liczni poświęceni Panu. I to jest bardzo stosowna pora na odnowienie ich poświęcenia, ich przymierza, aby być umarłym dla siebie, dla świata, a ożywionym dla Boga. Nie ma lepszej pory niż Wieczerza Pańska. Chociaż nie mamy przywileju uczestnictwa w ofiarniczym kielichu, tak jak miało to ciało Chrystusowe, Kościół, to jednak możemy cierpieć dla Niego, Jego sprawy oraz być wiernymi aż do śmierci w Jego służbie. Możemy podziękować Panu za nasze usprawiedliwienia, wielki przywilej należenia do Jego naśladowców. Mimo smutku, zamyślenia i zadumy, starajmy się czynić tak, jak czynił Pan. Zwyciężajmy przez wiarę, idźmy naprzód i śpiewajmy Jemu pieśni chwały, bo powołał nas z ciemności do dziwnej swojej światłości. Podnośmy nasze głowy, bo zbliża już się królestwo. Ostatnio słyszałem te słowa z ust. Czytałem, że arcybiskup Gądecki również wypowiedział takie słowa: Podnoście nasze głowy, bo zbliża się królestwo. Jak można to skomentować? Nie będę tego komentował, po prostu. Oni również widzą, że coś się dzieje w tym świecie, ale jak oni są przygotowani na to królestwo, to już każdy sam może odpowiedzieć sobie. Rozważając te sprawy, naprawdę możemy powiedzieć, że jego ciało jest pokarmem, a jego krew prawdziwym napojem. Jeżeli rozumie się ten symbol, bo jest to symbol, a nie literalna krew i literalny napój, ale to jest symboliczny napój, który daje życie, światu. Niech Bóg dopomaga nam w jedzeniu i piciu i przyswajaniu tych wspaniałych błogosławieństw, które przez wiarę stały się już teraz naszym udziałem, a w przyszłości, niedalekiej już przyszłości, w tysiącleciu, staną się udziałem całego świata. Nasza misja jest coraz krótsza, czas jest coraz bardziej bliski. Zbliżmy się do Pana Jezusa, Zbawiciela. Bądźmy myślami z naszym Panem również wtedy, kiedy to On ponosił za nas tyle zniewag, doświadczeń. Przenieśmy się na górę Kalwarię, gdzie został odegrany największy z dramatów na świecie. Kiedy przypomnimy sobie osoby, które brały udział w tym dramacie, słowa, wydarzenia, to przeniesiemy się myślami w tamten czas będziemy bardziej doniośle obchodzić pamiątkę. Opatrzność Boża postanowiła, że śmierć Jezusa miała stać się wyznaczonej, ściśle wyznaczonej porze roku, dnia i godzinie. Chociaż Żydzi chcieli wcześniej Jezusa skazać na śmierć, to jednak nie mogli tego uczynić, bo nie przyszła jego godzina. On według planu Bożego musiał umrzeć w ściśle wyznaczonej godzinie, w ściśle wyznaczonym dniu, 14 Nisan, który był pokazany w Starym Testamencie. Nasz Pan wiedział o tym i oświadczył, że przyszła jego godzina, gdy ustanowił pamiątkę swojej śmierci. Gdy nadszedł ten czas, usiadł z uczniami do ostatniej wieczerzy. Przeczytajmy sobie Łukasza 22, 14, 15. Łukasz 22, 14, 15. A gdy przyszła godzina, usiadł za stół i 12 apostołów z nim. I rzekł do nich: żądając, żądałem tego baranka jeść z wami pierwej, niż bym cierpiał. Jezus i uczniowie, będąc Żydami, byli obowiązani zachowywać żydowską wieczerzę wielkanocną, jeść literalnego baranka z gorzkimi ziołami, psześnym chlebem i winem. Lecz te rzeczy były figuralne i wypełniły się właśnie w Chrystusie i minęły bezpowrotnie. Po zakończonej wieczerzy żydowskiej Pan Jezus ustanowił nową pamiątkową wieczerzę, która miała przypominać od tej chwili jego złożoną na krzyżu ofiarę za Adama i całą ludzkość. Możemy przypuszczać, że po skończonej żydowskiej wieczerzy nasz Pan wziął pozostały pszaśny chleb, który pozostał, błogosławił go, złamał na części i dał uczniom, mówiąc, tak jak mówi to Mateusz 26, 26. Mateusz 26, 26. A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następną częścią pamiątki było wino, które reprezentuje jego krew, krew Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To pokazuje nam zapłacenie okupu za grzechy świata. Łamanie chleba jest jedną częścią pamiątki, picie wina jest jej dopełnieniem. Nie tylko potrzebujemy pokarmu, siły, aby powrócić do harmonii i łaski Bożej, lecz również potrzebujemy drogocennej krwi, to jest życia naszego Pana, jako wykupu i uwolnienia nas od potępienia boskiej sprawiedliwości. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, jak cenna jest ta ofiara, gdyż ona daje życie, nam daje prawdę, przez którą, przez zmartwychwstałego Jezusa, że możemy rozumieć, w jakich czasach żyjemy, że nadchodzi już czas zastosowania zasługi Jezusa za całą ludzkość i nadchodzą już dobre czasy, chociaż musi stary porządek zostać obalony. Nasz Pan był poddany całkowicie woli Ojca podczas ziemskiej pielgrzymki. Tak i my czyńmy starania w tych trudnych czasach, żeby pozostać wiernymi aż do końca w naszym poświęconym życiu i postępować śladami naszego Zbawiciela. Tego zbawienia i błogosławieństw wynikających z pamiątki wszystkim życzę i sam pragnę.